Teraz przejdziemy do tej naszej właściwej konferencji, może taką króciuteńką modlitwę. Początek dla nas, aby te wszystkie sprawy, o których będziemy mówili, były zgodne z wolą Pana Jezusa. No i też, żebyśmy potrafili przyjąć je otwartym sercem. O to prośmy przez ręce Matki Bożej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Dobrze, usiądźmy. I tak jak mówiłem, na samym początku pierwszego dnia naszej pielgrzymki sporo było takich tematów, które pojawiały się jako warte omówienia. Ale myślę, że te rozmowy, które tutaj się już pojawiały, czy to w ramach normalnych rozmów, czy nawet też konfesjonału, one nadawały konkretny kierunek. No, o czym szczególnie trzeba mówić? Jakie sprawy wy uważacie za ważne i które są jakoś teraz mocno obecne w życiu małżonków? I tak pojawił się właśnie taki problem, na który zresztą uwagę zwrócił mi sam Pan Bóg, bo pragnienie, żeby wygłosić właśnie konferencję na ten temat, już pojawiło się przed wyjazdem. Mianowicie, jak reagować na upadki i słabości współmałżonka. Myślę, bardzo ważny temat. Może nawet dobrze się złożyło, że mówimy o nim prawie że na końcu naszych rekolekcji, bo jesteśmy do tego tematu przygotowani. Myślę, że jest nam o wiele łatwiej przyjąć niektóre z tych treści, kiedy jesteśmy przygotowani wcześniejszymi konferencjami, ale także i modlitwą. Szczególnie myślę tym przebaczeniem, które dokonało się wczoraj u Fajmena Kryżowaczu, które niektórzy mogli wypowiedzieć osobiście, a niektórzy duchowo. Liczę, że każdy to zrobił i ono jest ważne przed Panem Bogiem. Ale mamy świadomość tego, że te upadki i słabości współmałżonka, one są obecne i będą obecne. To nie jest tak, że teraz powiedzieliście sobie przepraszam, wybaczam i że te słabości znikną. One będą. No, ufajmy też, że to nawrócenie, o które się modlicie dla siebie nawzajem, no, będzie skutkowało w waszym życiu i jakieś postanowienia i kolejne kroki naprzód będą postępowały, będą dokonywane. Ale jednak być może Pan Bóg będzie chciał pokazać, że no, ta droga jest jeszcze daleka, że jeszcze trzeba wiele pracy, pokory. A może właśnie diabeł będzie chciał tak prowokować sytuację między wami, żeby dochodziło do różnego rodzaju upadków. Czy to jednej strony, czy drugiej strony, czy obojga. Żeby niejako powiedzieć, popatrzcie, no i byliście w Medjugorje, tyleście słuchali i co, i dalej jest jak jest, i co, i nie warto było, nie warto było. Do niczego się nie nadajecie. Chcę was na to przygotować, że tak może być. Ale tym się nie wolno zrażać. Z pewnością trzeba mieć cały czas na względzie te słowa, które Jan Paweł II określił jako najważniejsze w całym Piśmie Świętym, dla niego osobiście. Wiecie, jakie to jest zdanie? Ktoś z was przeczytał ten wywiad, w którym on się podzielił, jakie zdanie z Pisma Świętego uważa za najważniejsze? No, ktoś powiedział, nie lękajcie się. Prawda was wyzwoli. Dokładnie to. Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli. On powiedział, że to jest najważniejsze zdanie w całym Piśmie Świętym. Tak. Prawda wyzwala. I Bóg, aby uczynić nas wolnymi, niejednokrotnie sprowokuje w naszym życiu albo dopuści do takich sytuacji, które mają pokazać prawdę o nas samych, o współmałżonku, o tej relacji, która jest. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne, abyśmy byli wolnymi. Bo tylko człowiek wolny może w pełni otworzyć się na Boga. Nie ten, który ma jakieś mniemanie na swój temat, ale człowiek wolny. A więc małżeństwo, jak każde powołanie, jest drogą, na której Pan Bóg będzie dopuszczał do upadków. Do upadków, do różnych prób, do takich sytuacji, w której po prostu czujemy niemoc, bezsilność względem samego siebie albo współmałżonka. Jeżeli człowiek wie z wyprzedzeniem, że tak jest i że tak będzie, że to jest normalna droga rozwoju duchowego, to zupełnie inaczej będzie to przeżywał, inaczej będzie na to nastawiony niż wtedy, kiedy będzie w tym dostrzegał jakąś swoją porażkę albo brak dobrej woli ze strony współmałżonka. To po prostu jest obecne na każdej drodze życia. To jest konieczne, abyśmy poznawali prawdę o sobie. Ważne jest, jak reagujemy w takich sytuacjach. Jak reagujemy na sytuacje, kiedy ujawniają się słabości współmałżonka, jego upadki. I możemy w tym momencie wyobrazić sobie te różne wydarzenia z przeszłości. A więc może reagowaliśmy złością, gniewem, rozczarowaniem. Ale jeżeli w tym momencie usłyszeliśmy, że to jest Boży dopust, że to niejednokrotnie Bóg dopuszcza ze względu na dobro obojga współmałżonków, to czy uważamy za słuszne, żeby w taki właśnie sposób na to reagować? Czy jesteśmy w stanie uwierzyć w to, że Bóg to dopuścił do waszego małżeństwa dla waszego dobra? Pamiętam świadectwa wielu różnych kapłanów, po części także moje własne, że kiedy Pan Bóg dopuszczał jakiś rodzaj niemocy w kapłaństwie, jakiejś słabości, trudu, kryzysu, to jeżeli to było przeżyte dobrze, po Bożemu, to wtedy kapłan stawał się lepszy. To zawsze wyprowadzało dobre owoce. To nigdy nie było coś, co miało go zmiażdżyć, udowodnić, że jest do niczego. Nie. Jeżeli to było przeżyte z Bogiem, po Bożemu, to po pewnym czasie ten człowiek, który tego doświadczał i ci, którzy byli dookoła, widzieli w tym wielką łaskę dla niego samego. A więc jeszcze raz trzeba zadać sobie pytanie, jak ty reagujesz, kiedy twojego współmałżonka dopada niemoc czy słabość, ale też jak ty reagujesz, jak ciebie samego dopada jakiś rodzaj słabości czy niemocy, upadku. Możliwości są różne. Mówimy tutaj konkretnie o tej sytuacji, kiedy te słabości dotyczą nas samych. Możemy się zniecierpliwić na samego siebie i mieć pretensje. Znowu. Planowałem, ćwiczyłem. Miało być już inaczej, a tu jednak znowu. A więc można się zniecierpliwić wobec siebie samego. Czasami też człowiek w upadku dystansuje się od innych, bo uważa, że no, mam problem, wiem o tym, ale niekoniecznie inni muszą o tym wiedzieć. Albo celowo się od nich oddalam, ponieważ uważam, że tak będzie po prostu najlepiej, że to jest moja sprawa i nie potrzebuję pomocy, że poradzę sobie sam. Może też nie potrzebuję ich pomocy, może nie chcę z nimi rozmawiać, może tworzę jakąś niedostępną przestrzeń dla nich, przestrzeń prywatną i oni widzą, że coś jest nie tak, że cierpisz, że jest jakaś słabość, a ty jednak zbudowałeś mur wokół siebie i uważasz, że to coś pomoże. No nic nie pomoże. Oczywiście, że nic nie pomoże. A czasami też człowiek nakłada jakąś maskę i udaje, wszystko jest w porządku, nic się nie stało. No widać, że coś się dzieje. A tu jednak taka maska jest. No właśnie. Dlaczego często tak jest? Dlaczego tak reagujemy, kiedy pojawiają się trudności, słabości? Pierwsze, bo nie chcemy się przyznać do tego, jak bardzo jesteśmy naiwni względem siebie czy współmałżonka. Wielu małżonków mówi po jakimś czasie, kiedy pojawiają się w kryzysie, że to jest rodzaj Bożego dopustu, który pozwolił im zobaczyć pewien potężny, kardynalny błąd, jaki pojawił się w ich małżeństwie. Mianowicie na jakimś etapie swojego współmałżonka uczynili takim bożkiem, takim złotym cielcem, wpatrzeni w niego, tylko zalety i tak dalej. Do tego stopnia, że potrafili nawet zdetronizować Pana Boga, ze względu na Boga też wejść w grzech, powiedzieć, to jest nieważne, czego chce Pan Bóg. Najważniejsze jest to, co chce mój współmałżonek, jeszcze wtedy chłopak, dziewczyna, narzeczony czy narzeczona. I Pan Bóg to dopuści po jakimś czasie, żeby opadły te różowe okularki. Przed takimi wydarzeniami człowiek jest przekonany, że on jest najlepszym mężem, najlepszą żoną i że nigdy się nie zmieni, że jest to idealny. Po takim doświadczeniu jednak widzimy, że taki idealny nie jest. Ale czy to jest źle, że się tej wiedzy nabywamy? Oczywiście, że nie. Bo wtedy widzimy prawdę o drugim człowieku. Nie tworzymy sobie jakiejś iluzji, ale widzimy prawdę. A więc drogą rozwoju każdego małżeństwa jest zgoda na zmiany, jakie mogą zaistnieć, czy to we mnie, czy współmałżonku. Mogą takie zmiany zaistnieć pod wpływem wieku. Inaczej zachowuje się osoba, która jest w małżeństwie i ma na przykład 20 parę lat, inaczej 10 lat później, inaczej 30, 40, 50. Jasne, wiemy, na drodze rozumu, że tak właśnie jest, że człowiek się zmienia pod wpływem wieku, ale też może się zmienić pod wpływem choroby. Inna jest, kiedy jest sprawna, inna jest, kiedy tę sprawność traci, kiedy pojawiają się różnego rodzaju choroby. Można się nim potężnie rozczarować. Takie zmiany następują także pod wpływem różnych okoliczności, jakie mogą pojawić się w małżeństwie, na przykład problemów finansowych, problemów w pracy. I Pan Bóg prowadzi nas w naszym życiu w taki sposób, aby doprowadzić nas do poznania prawdy o sobie samych, o naszej słabości i przez to doprowadzić nas do siebie. Bo to jest takie klasyczne trzepnięcie o glebę. Bardzo potrzebne, ponieważ dopiero wtedy człowiek uświadamia sobie, no jestem bezsilny, taka jest prawda nas samych. Swoimi siłami nie jestem w stanie pokonać nawet najmniejszych trudności. I cała istota tych różnych trudów polega na tym, że my mamy zacząć wołać do Boga, przypominać sobie, że my wciąż na każdym etapie życia potrzebujemy Boga. Beze mnie nic nie możecie uczynić, mówi Pan Jezus. A więc Pan Jezus chce, abyśmy potrafili wyrzec się wszystkiego, co dotąd zasłaniało nam Pana Boga. Najpierw samego siebie. Uznać, że nie jestem Bogiem. Nie jestem jakimś bożkiem, ani mój współmałżonek nie jest bożkiem. Pan Bóg chce, abyśmy pragnęli tylko Niego i w tych trudnych sytuacjach zawsze, i nie tylko w trudnych, ale w każdej sytuacji, wzywali Boga na pomoc i wszystko tworzyli wokół Niego. Przez różne okoliczności naszego życia Pan Bóg także pokazuje nam nasze brudy wewnętrzne, jakie się w nas tworzyły przez długie lata niejednokrotnie, a których nie chcieliśmy uznać. Te brudy pokazuje, te prawdy o nas samych, przez ludzi najczęściej, tych, którzy są najbliżej nas. I te właśnie brudy najtrudniej jest przyjąć. Bo to są słowa współmałżonka, czasem dzieci. Właśnie wczoraj mieliśmy to piękne świadectwo tych małżonków, którzy mówili, że no, to jest naprawdę trudne, kiedy są takie dzieci dorastające i stają się coraz bardziej bystre. One potrafią pięknie punktować wszystko, co się dzieje w życiu rodziców. I albo będziesz się buntował i sobie myślał, ty smarkaczu, co ty sobie myślisz, albo uznasz, no ten dzieciak mówi prawdę, może coś z tym zacznę robić. Niejednokrotnie Pan Bóg się posługuje tymi naszymi najbliższymi, żeby pokazać nam te wszystkie niekonsekwencje naszego życia. Potem też te nasze brudy pokazuje przez porażki, które się pojawiają w naszym życiu, przez stracone szanse, czy przez reakcje innych, czasami nawet obcych ludzi. I choćby człowiek się bardzo starał, to z czasem tych brudów już nie jest nawet w stanie ukryć, bo one się nawarstwiają i wyłażą. Wyłażą niemalże każdą dziurą naszego życia. A więc to wszystko prowadzi do takiego momentu, kiedy człowiek już nie jest w stanie ukrywać ani prawdy o sobie, ani też nie jest w stanie sam podjąć jakiejkolwiek próby naprawy tego, co się dzieje w jego życiu. Jest całkowicie bezradny. Jedyną drogą uzdrowienia jest zwrócenie się do Pana Boga o pomoc. Jeżeli człowiek odpowiednio wcześniej to zrobi, tym lepiej dla niego. A jeżeli nadal będzie jeszcze wciąż wypierał tę prawdę, że potrzebuje Bożej pomocy, no to przyjdzie wielkie cierpienie. Przyjdzie wielkie cierpienie. To tak nawet Pan Jezus mówił mistykom, że jeżeli człowiek nie chce dotrzeć do prawdy o sobie na drodze autorefleksji, czyli badania sumienia, na drodze przyjmowania upomnień, czy to ze strony kapłana w konfesjonale, czy też innych ludzi, których Bóg postawi na drodze naszego życia, to wtedy sięga po ostateczność, czyli po cierpienie. I różne mogą to być formy cierpienia. No i dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy przychodzi poważny kryzys małżeński albo problem z dziećmi. To jest właśnie jeden z tych przykładów wielkiego cierpienia. Ten kryzys małżeński może się skończyć, czy to odejściem współmałżonka, czy jakimś jego potężnym upadkiem. Problemy z dziećmi, czy to związane z problemami wychowawczymi, czy zdrowotnymi. Ale każde z tych wydarzeń może pokazywać, że niestety oboje małżonkowie albo jeden z nich budowało na sobie, nie na Bogu. I przez takie wydarzenia, tak jak już wcześniej było powiedziane, Bóg chce nas oczyszczać z fałszywych wyobrażeń o sobie, z tych grzechów czynienia sobie z męża czy z żony, albo też z dzieci, niestety, takiego bożka. Ten idealny mąż, żona, córka, synek nagle dają ostro popalić. Okazują się inni niż byli przez lata. Człowiek wtedy bezradny zaczyna wzywać na pomoc. I dobrze, wzywa Boga na pomoc, ale co robi Bóg? Czy od razu przychodzi na pomoc? Czasami się wydaje, że milczy. I to jest właśnie bardzo bolesne. No to jak wróciłem do Ciebie, Boże, zacząłem chodzić do kościoła, nawet poszedłem do spowiedzi. A to nic, jest jeszcze gorzej. No właśnie, dlaczego tak się dzieje? Bo Bóg chce przez to pokazać tę prawdę o nas samych, te wszystkie nawarstwiające się przez lata zaniedbania, brudy. To, co zrobiłem źle, mogłem zrobić inaczej. Chcę pokazać, że to nie będzie takie proste, no tak hop, siup. Jest problem, dobra, idziemy do jakiegoś księdza egzorcysty, pomodli się i będzie w porządku. Nie będzie w porządku. Nieraz ten proces uzdrowienia będzie trwał długo, może nawet i lata. A więc potrzeba tutaj wielkiej, wielkiej cierpliwości do siebie samego i do Pana Boga. On nie jest głuchy na nasze prośby o pomoc. On już pomaga, ale pomaga w taki sposób, żeby doszło do całkowitego uzdrowienia. I ukazując tę prawdę o nas, robi to w taki sposób, żebyśmy stanęli w prawdzie, w końcu w prawdzie wobec Boga i wobec samego siebie. Szczególną formą oczyszczenia w małżeństwie zawsze będą chwile krzyża. Różne mogą być te krzyże w małżeństwie. Możemy sobie zadać pytanie, co w moim małżeństwie jest takim krzyżem? Pamiętajmy, bo to są słowa świętych. Wszystkich. I Matki Bożej, która mówiła to w różnych objawieniach. Krzyż zawsze jest błogosławieństwem. I w tym przypadku, czyli w przypadku obecności krzyża w małżeństwie, ten krzyż ma być miejscem weryfikacji naszej miłości. Miłości, czyli sprawdzianem, kogo i tak naprawdę jak kochasz. Każdy krzyż, jaki jest, mówi nam prawdę o jakości naszej miłości. Jeżeli Pan Bóg ten krzyż dopuszcza, to po to, żeby nas udoskonalać w miłości. To nie sztuka być świetnym księdzem w fajnej parafii, gdzie wszyscy współpracują. Sztuka jest być kapłanem tam, gdzie wszyscy dają popalić. I tak samo to nie sztuka mówić, że potrafię kochać w małżeństwie, gdy wszystko się układa. O jakości Twojej miłości świadczą właśnie te chwile, kiedy jest krzyż, kiedy jest trudno. I Bóg pragnie naszego doskonalenia się w miłości. Jeżeli człowiek niewiele sam z siebie robi, żeby miłość w nim wzrastała, albo kiedy raczej pielęgnuje w sobie takiego pasożyta, który nazywa się egoizmem, to Pan Bóg, aby go uchronić, uleczyć, a także zachować przed wiecznym potępieniem, bo niestety czasami tak może być, to możemy mu zesłać jeden, dwa i więcej krzyż. Właśnie po to, żeby ukazać mu prawdę o jakości jego miłości, a czasami w ogóle o braku tej miłości. I daje mu zawsze łaskę i szansę, aby mógł tę miłość udoskonalać. Problemem, z jakim dzisiaj muszą się mierzyć małżonkowie, jest to, na ile tak naprawdę potrafią kochać małżonka i siebie, na ile są w stanie przyjąć tego krzyża dla ratowania małżeństwa, żeby pokazać tę miłość. Dzisiaj, no niestety się od tego ucieka, jest problem, krzyż, no to co, od razu rozwód. Tak jak mi właśnie mówił jeden parafianin, że to, co go przeraża w młodym pokoleniu wchodzącym w małżeństwa, znaczy o ile wchodzą w małżeństwa, bo często to są po prostu takie związki, luźne związki, no to właśnie to żony wynikają z tego, że jeżeli będzie tylko jakikolwiek krzyż, to żeby jak najszybciej się rozstać. Nie jesteśmy w stanie podjąć różnego rodzaju trudności, a jeżeli one są, to natychmiast się buntujemy, ranimy. A więc trzeba zadać sobie pytanie, jaka była moja miłość u samych podstaw naszej relacji. Czy ona w ogóle była? Jaki był rodzaj tej miłości? Czy to była raczej miłość zmysłowa, seksualna, no czyli praktycznie nic? Czy też jednak miłość zdolna do ofiary, jak to mówi apostoł Paweł w swoim liście, pierwszym liście do Koryntian, hymn o miłości. Jaka była ta nasza miłość? Krzyże, które pojawiają się w naszym małżeństwie, one są dopuszczane przez Boga po to, żeby ta nasza miłość stawała się właśnie taka, jak pisze o tym apostoł Paweł. One mają uzdrawiać naszą miłość, leczyć z egoizmu. Celem jest kochać, nie licząc się z sobą. Celem jest kochać żonę, męża takim, jakim jest. Nie takim, jakim chciałbym, żeby był, ale takim, jakim jest. To jest cel. Takich nas kocha Chrystus. Nie takimi, jacy On spodziewa się, że mamy być. Ale takich nas kocha, jacy jesteśmy. A więc wciąż niewierni, wciąż upadający, wciąż słabi. Tak właśnie czasem jest, że lubimy kogoś, czy kochamy, jeżeli spełnia nasze oczekiwania. Jeżeli coś nie zapasi, no to zaraz się zaczynają problemy. Zaraz się pazurki pojawiają. Kiepskie to. To nie o to chodzi, czy to w małżeństwie, czy w jakiejś relacji. Nie można mieć pretensji do tego, że coś takiego pojawia się w naszym życiu. Ważne jest to, żeby ten czas bezsilności i niemocy krzyża rozpoznać jako czas walki duchowej. Czyli, że właśnie ten czas może przynieść wspaniałe owoce. Ale każda walka duchowa jest walka z szatanem. Za nim stoi, za tą walką, za tymi słabościami, za tymi problemami stoi zły duch, który też zrobi wszystko, żeby zepsuć owoce czasu oczyszczenia czy krzyża. A więc chce w nas wzbudzić bunt, nienawiść do małżonka, jakiś rodzaj pretensji do Pana Boga, dlaczego nas opuścił, dlaczego tego dopuszcza. Jeżeli człowiek ulegnie temu buntowi, to wtedy może wszystko zaprzepaścić, także dobre owoce tego czasu krzyża i tylko powiększyć zło obecne w swoim życiu. A więc jak możemy się umocnić na ten rodzaj walki duchowej, na ten rodzaj próby? Przede wszystkim wciąż ćwiczyć się w tego rodzaju miłości, która jest dawaniem, która jest służbą. To jest właśnie ten najczystszy rodzaj miłości, bo tam nie ma miejsca na egoizm. Dalej też nie bać się dawać siebie jak najwięcej i nie żałować żadnego dobra, jakie wyświadczyło się bliskim. Niezależnie od tego, czy oni potrafią się za to odwdzięczyć, czy to potrafią zauważyć i nie licząc na to, ile by nas kosztowało to, co chcemy dać z siebie bliźniemu. Kiedy widzimy słabości, upadki swojego współmałżonka, bliźniego, dzieci, trzeba prosić Pana Jezusa w modlitwie, abyśmy potrafili zobaczyć ten jego upadek, ich upadki oczami samego Jezusa Chrystusa, czyli w zjednoczeniu z Nim. I tylko taka perspektywa pokaże nam prawdę o tym wydarzeniu, dlaczego tak się stało i jak Jezus to widzi, jak Bóg to widzi. I On chce, żebyśmy to przeżywali właśnie jak On, w zjednoczeniu z Nim. To jest perspektywa miłości. Taka perspektywa ma szansę ukazać nam prawdę o bliźnim, a nie tylko nasze przeczucia. Kiedy widzimy bliźniego w upadku sami z siebie, no to chcemy go potępić. Ale jeżeli widzimy oczami Jezusa, no to widzimy w nim przede wszystkim to dobro, które kryje się gdzieś tam głęboko na dnie i uczepimy się tego dobra. Właśnie po to, żeby ono mogło wzrastać. A więc, kiedy patrzymy oczami Jezusa na upadki współmałżonka, na jego słabości, to zawsze widzimy drogę ratunku dla niego. Jakiś rodzaj szansy. A przede wszystkim rodzi się w naszym sercu olbrzymie pragnienie modlitwy za niego. I to widzenie bliźniego w upadku nie ma nic z oskarżaniem, z poniżaniem go, pragnieniem odwetu czy porzucania go. Kiedy widzimy słabości współmałżonka, to co najlepiej możemy zrobić, to od razu oddać go Bogu. Boże, oddaję Ci go w tej jego wielkiej biedzie. Zajmij się nim. Boże, Jezu, Maryjo, zajmij się nim. Z jednej strony to będzie dla niego ratunkiem, a nas też uchroni przed pychą. Przed pychą, że oto ja jestem lepszy, on upadł, mi się to nie zdarzyło i się nigdy nie zdarzy. To jest właśnie ten rodzaj pychy, który często jest wielką blokadą dla ratunku, dla takiego małżeństwa, a często niestety jest też no, zamknięcie się w kłamstwie o sobie samym, bo każdy z nas jest zdolny do największych upadków, tak jest prawda o nas samych. I to potwierdza wiele małżeństw, że to jest taka sinusoida. Raz jeden jest silniejszy, raz druga strona jest silniejsza. Raz jeden pomoże drugiemu, a innym razem ktoś drugi. Tak więc pamiętajmy o tym, że są w małżeństwie takie sytuacje, które po prostu one muszą się pojawić dla naszego dobra. I trzeba być na nie przygotowanym. I chociaż one na pozór wydają się być czymś złym, to jednak mogą prowadzić ku dobremu, bo mogą dać nam opamiętanie, czyli powrót do Pana Boga w pokorze i większej mądrości na przyszłość. Wczoraj też mówiłem o potrzebie modlitwy o dary Ducha Świętego i warto też o nie się regularnie modlić, ponieważ one zawczasu pokazują nam, czy idziemy właściwą drogą, czy jesteśmy w stanie spojrzeć, czy zderzyć się z prawdą o sobie samym i o współmałżonku. Druga rzecz, to jest takie dopowiedzenie, ale to jest tylko dopowiedzenie, które miało być odrębną konferencją, na to już po prostu nie mamy czasu. Trzeba też unikać takiej pułapki, takiego zbytniego skupiania się na sobie samym. A więc pojawia się problem współmałżonka, jakaś jego słabość i tą pułapką jest skupienie się na sobie. O, jak ja jestem biedny, o, jak ja jestem poraniony. O, właśnie, no on zrobił takie zło, on nawet sobie nie zdaje sprawy, jak mnie poranił. To skupianie się na sobie samym to jest
owoc tego, że my tak naprawdę żyjemy w wielkiej pustce, bo gdybyśmy byli zjednoczeni z Bogiem, to byśmy od razu oddali to Bogu. To On by się tym zajął, a tak to my się chcemy tym zajmować i gdzieś mielimy to w sobie, mielimy i tam szatan się tym karmi w pewnym momencie. Człowiek już jest tak załatwiony, że ma ochotę rzucić wszystko i spakować i wyprowadzić. I będzie przekonany, że zrobił jak najlepiej. I tak wygląda niestety praktyka wielu terapii małżeńskich, że przychodzi jedna strona i wciąż tak rozkminia to, co się dzieje w nim złego, właśnie tą swoją krzywdę. I w takiej pozycji, w takiej postawie bardzo trudno jest spojrzeć obiektywnie na to, co było złego w tym małżeństwie. Ale to tak jak powiedziałem, to jest owoc wielkiej duchowej pustki, właśnie braku relacji z Bogiem. Bo gdyby ona była, to zupełnie inaczej by ktoś do tego podchodził, podejmował. Widziałby to właśnie w tej perspektywie walki duchowej, że skoro coś takiego się pojawiło, no to jest to znak tego, że ta druga strona no, została zaatakowana przez złego ducha i tu trzeba podjąć walkę nie z tym właśnie bliźnim w upadku, tylko raczej ze złym duchem, który go zaatakował. I ewentualnie spróbować dotrzeć do tej osoby w upadku, no dlaczego doszło do czegoś takiego, do takiej sytuacji. Bo to też czasami jest konkret, który możemy wskazać temu człowiekowi i pomóc mu zwalczyć tę jego słabość. I to jest pierwsza rzecz, a druga to jest taka, że kiedy za bardzo skupiamy się na sobie, na tej autorefleksji, no to też niestety jest owoc tego, że dzisiaj w ogóle jest taka moda, żeby się skupiać na różnego rodzaju terapiach i tak dalej. Ja nie mówię, że one są złe, bo one są dobre czasami i czasami konieczne i dobrze przeprowadzone, no mogą wprowadzić naprawdę wiele porządku w małżeństwo. Ale też czasami to, jak jest tylko jakiś problem, to od razu, gdzie się zapisujemy do jakiegoś terapeuty, terapii, no i już zawodowa rozkmina, która się ciągnie i będzie się ciągnąć, bo ktoś z tego ma pieniądze, więc to nie zawsze jest dobre i mądre. Takie sprawy też trzeba rozważać. Dobrze, to tutaj się kończy moja część, troszkę krótsza, bo będzie druga część, o którą poproszę jedną z uczestniczek naszego wyjazdu, Agatę.